nie będziemy teraz ucinać jakości. No właśnie, kurwa, nie. Właśnie na niej się najczęściej oszczędza i ona jest po prostu takim tym elementem, który pozwala nam nagle szybciej, nie wiem, zapieprzać. Cześć, witam Cię bardzo serdecznie w 48. odcinku podcastu DevEnv o programowaniu bez kaca. Ja mam na imię Adrian i dzisiaj razem z Mateuszem,
cześć,
Bartkiem,
cześć,
oraz Tomaszem,
cześć,
zagłębimy się w temat tak zwanych deadline'ów. Dobra, tak bardzo enigmatycznie weszliśmy z tym tematem, o tym, co chcemy dzisiaj dokładnie poruszyć. Ja bym zaczął od tego takiego bardzo banalnego pytania do Was. Czy spotkaliście się z deadline'ami w swoich projektach? I czy kiedykolwiek zdarzyło Wam się je przekroczyć?
Rozumiem, jakby ktoś powiedział, że nie, to w tym momencie automatycznie klasyfikujemy go jako kłamcę.
No tak, no bo to tak właśnie trzeba do tego podejść, nie? No, każdy na pewno spotkał się z deadline'ami w swoim projekcie. To jest jakby tak chyba bardzo naturalnie spotykany element pracy w IT, gdzieś tam na naszym świecie. I też pewnie też każdemu się zdarzyło go przekroczyć.
No chyba wiesz, jeżeli projekt nie ma deadline'ów albo takie rzeczy nie występują, to znaczy, że robimy sobie jakąś taką przyjemną, niedzielną wycieczkę, bo to nie jest w żadnym stopniu zobowiązanie bez żadnych ograniczeń, bo deadline'y jednak wiążą się z tym, że komuś zależy na efekcie naszej pracy i że my zobowiązujemy się dostarczyć mu pewną porcję lub całość czegoś w jakimś zakresie czasowym. Jeżeli tego nie ma, no to znaczy, że to chyba nawet nie wiem, czy to można klasyfikować jako projekt.
Tylko jako luźną sielankę. Akurat poruszyłeś rzecz taką bardzo bliską mi, szczególnie dzisiaj, bo rozmawialiśmy o pewnym projekcie i pewnych rzeczach, które się w nim dzieją. I właśnie tam nie ma takiego stricte deadline'u. Po prostu pewne rzeczy mają się toczyć, mają być wdrażane, mają być implementowane. Natomiast nie ma na to takiego większego podglądu, w jakich, powiedzmy, w jakim momencie pewne rzeczy powinny być dostarczone. Nie ma deadline'u i trochę nasze takie podsumowanie było wręcz identyczne do tego, co powiedziałeś, Bartek. Mhm. Że tam można powiedzieć, że to jest taka fajna sielanka, nie? Możemy sobie siedzieć, kodzić, implementować. A czy ja to zrobię dzisiaj, czy zrobię to za tydzień, czy zrobię to za dwa tygodnie? Nie ma większego znaczenia. Po prostu grunt, żebym to w jakimś określonym czasie dostarczył, żeby nie było głupio, że jedną linijkę poprawiałem przez 6 tygodni na przykład. Nie?
A to jest faktycznie przykład z życia wzięty, czy to po prostu tak sobie wykombinowaliście, że tak by wyglądał projekt bez deadline'ów?
Kurczę, Tomek, no muszę ci powiedzieć, że to jest przykład z życia wzięty.
No bo trudno sobie mi to wyobrazić, że tak naprawdę ktoś może prowadzić produkt na rynku bez jakiejkolwiek tak naprawdę planu na to, kiedy zostanie wypuszczona jakaś jego część w określonym jakimś tam czasie. I to nawet nie chodzi o deadline, tylko po prostu zaplanowanie, dostarczanie na przykład czegoś użytkownikom.
No chyba, że planuje coś, co mu w ogóle nie jest przydatne, albo coś, co jest tak bardzo nieokreślone, że nałożenie na to jakichkolwiek kanw czasowych no praktycznie nie ma sensu, nie? To są takie dwie rzeczy, które mi przychodzą do głowy, które mogą być w jakimś stopniu usprawiedliwieniem, wiesz, sensowności braku deadline'u.
A może jakbyśmy troszkę spłaszczyli wytłumaczenie słowa deadline. Często mówimy o czymś takim jak timebox. Robimy sobie timebox na Spike'a, robimy sobie timebox, nie wiem, na Par Programming, robimy sobie timebox na coś i w tym czasie próbujemy zrealizować jakiś określony, mały cel.
No jest timeboxem, może być też sprint po prostu, nie? Mhm. To jest dwa tygodnie po prostu, które sobie ustalamy, że pracujemy tyle nad jakimś tam inkrementem, tak? To też jest w pewnym stopniu jakiś deadline, nie? Ten koniec za dwa tygodnie.
To może ja wtrącę, bo z tego, co mówicie, to może wychodzi, że aktualnie ja pracuję w trochę patologicznym projekcie, bo u nas faktycznie nie ma takiego sztywnego deadline'u na tą chwilę. Zadanie naszego zespołu jest przepisanie istniejącej implementacji, czy nawet zastąpienie zewnętrznej usługi i na tą chwilę nie ma jakby sztywnej daty, kiedy to ma nastąpić. Firma wyznaczyła taki cel, że mamy to zrealizować, bo będzie to oszczędność po pierwsze pieniędzy, po drugie gdzieś tam czasu w przyszłości i pozwoli lepiej zarządzać pewnymi kwestiami, pewnymi treściami, które przewijają się w naszym serwisie. ale teraz to jest, można powiedzieć, tak początek całego projektu i aktualnie nie ma faktycznie żadnych deadline'ów i to jest taka bardziej praca koncepcyjna i nie wiem, czy się pojawi w jakimś najbliższym czasie faktycznie ten deadline, że ktoś przyciśnie nas z góry i tak dalej.
Powiedziałeś przyciśnie. Kurczę, jak nie ma deadline'ów, to jest dziwnie. To nie wiem, może komuś nie zależy właśnie na tej naszej pracy, albo mamy tak nieograniczony budżet, że możemy go przepalać przez 2 lata. Natomiast ten wydźwięk zazwyczaj jest negatywny. Jak się pojawia deadline, to się pojawia stres, pojawiają się różnego rodzaju problemy w projekcie, bo musimy coś dostarczyć do danego momentu, więc musimy znowu równoważyć to, co mamy do zrobienia w danym czasie i przy danych umiejętnościach. Nie? I znowu szukamy tego konsensusu w takim trójkącie ograniczeń, który nam się pojawia.
Dobra, to trochę pociągnę ten temat, bo właśnie to, co powiedziałeś, przyszło mi do głowy, że przez to, że jesteśmy troszeczkę w takiej spaczonej kulturze w niektórych wypadkach, wychowywani, to właśnie deadline wiąże się z negatywnym takim odczuciem. A tak jak użyłeś słowa timeboxing, to timeboxing naprawdę jest formą mierzenia realności wykonania zobowiązania w czasie. Czyli na przykład mówimy, że pomimo, że możecie mieć obaj rację i wasze projekty faktycznie są sensowne z punktu widzenia klienta, to i tak pewne rzeczy możecie robić w nieskończoność, tak jak, nie wiem, te zadania proste typu refaktoryzacja też można robić w nieskończoność. Spajki, badania można robić w nieskończoność i one wymagają pewnych ograniczeń, czy też czasowych, czy też zakresowych, żeby, wiesz, w nieskończoność tego nie robić. I ta patologia troszeczkę z tego, że troszkę boimy się deadline'ów, może wynikać z tego, że często widzimy nierealnie nałożone ograniczenia czasowe. Na przykład projekty, z którymi ja się spotkałem, takie, które bardzo negatywnie pokazują deadline, to jest, że mieliśmy na wykonanie zadania 1,5 miesiąca na projekt, który wyestymowaliśmy na około 6 do 8 miesięcy tym zespołem, który mieliśmy. I to już był ten negatywny impact, że wiedzieliśmy, że nie zdążymy, więc czuliśmy po prostu ten negatywny nacisk z samego występowania deadline'u, tak jak ze strony klienta. A przy realnych deadline'ach, czyli deadline'ach, które my ustawiamy na bazie wiedzy, my ustawiamy na bazie komunikacji z klientem, zrozumienia jego potrzeb, cięcia zakresu, jeżeli coś jest realne lub nierealne, to te deadline'y są bardziej, działają troszeczkę motywująco i ograniczająco nas w kontekście zapędzenia się na przykład w rzeczy, które z punktu widzenia tych działań, które mamy wykonać, są nieistotne.
No tak, jak nie masz tego rygoru czasu, no to możesz dochodzić do momentów, że będziesz rzeźbił tak długo, aż osiągniesz ideał, którego pewnie nigdy nie osiągniesz i pozwala to na zbyt wiele w niektórych kwestiach z pewnością.
No bo umówmy się, ograniczenia też są jakby, pobudzają kreatywność, tak? W pewnym stopniu i motywują, znaczy i pozwalają podejmować decyzje. Jeżeli wiemy, że coś ma być użyte tam za na przykład 3 tygodnie albo do jakiejś tam określonej daty, no to mając to gdzieś tam z tyłu głowy, możemy podejmować lepsze decyzje, na przykład w momencie, kiedy coś nie idzie tak, jakbyśmy chcieli, albo musimy pivotować w jakimś tam kierunku z developmentem. Natomiast odnośnie patologii, tak, jakby tam projekt tam bez deadline'ów jest patologią, Mateusz, ja mi się wydaje, że w twoim akurat przypadku to ten deadline jest, może nie jest koniecznie wam tak jakby przedstawiony. Bo jeżeli tak nawet jakby tam użyłeś tego celu, dlaczego robicie to, co robicie tam w projekcie, tam było chyba określone, żeby zaoszczędzić pieniądze. No w pewnym momencie ten koszt tego developmentu będzie taki, że przestanie firma oszczędzać na tym pieniędzy i po prostu to będzie też takim jakby deadline'em, że kurde, no okej, dobra, po tej dacie to już ten development kosztuje tyle, że przestajemy tak naprawdę być oszczędni. Więc wiesz, nawet jeżeli on nie jest wam powiedziany, no to ja tak wnioskuję, że pewnie on gdzieś tam jest ustalony, tylko nie do końca wam może przedstawiony na chwilę obecną.
Ja bym chciał trochę nawiązać do tych patologicznych deadline'ów, bo jak mówię patologiczny deadline, to zawsze mam przed oczyma taką sytuację, wydarzenie z przeszłości, gdzie Dominik i Kamil, serdecznie pozdrawiam, przyszli z pewnym problemem do rozwiązania do Bartka. No i poopowiadali, co trzeba zrobić, Bartek im tam pomógł, jakby to mogło mniej więcej wyglądać, jak to zrobić. No i zadał takie pytanie, ile na to macie czasu? No kurczę, 3 miesiące. Tyle dostaliśmy, nie? A Bartek, o kurwa, wy na to 2 lata potrzebujecie, żeby to zrobić, żeby to miało ręce i nogi. No i teraz dostajemy określony czas i określone zadanie do wykonania. I nagle się okazuje właśnie taka patologiczna sytuacja. Mamy 3 miesiące i musimy zrobić coś, co wyestymowane jest przez senior dewelopera po prostu po jakimś takim wstępnym przejrzeniu tych problemów i wyestymowania na 2 lata. Jak wtedy się zachowywać? Bo to wydaje mi się, że też jest taka bardzo częsta sytuacja, kiedy coś nas goni, mamy pewne oczekiwania, mamy konkretny czas, a nam się wydaje, że o kurczę, tego nie zrobimy, nie? W takim czasie potrzebujemy znacznie więcej. Nie mówimy o kilku dniach dodatkowych, tylko faktycznie mówimy o wielokrotności po prostu tego czasu do danego deadline'u.
To może ja zacznę od przypadku, w którym tak naprawdę chyba trzeba zacząć, czyli zrozumieć, dlaczego ten deadline został postawiony na ten zakres, który został nam zgłoszony. I takim przykładem, który mi wchodzi w głowę, to jest właśnie jeden z projektów, który do nas przyszedł klient i mówi, że właśnie chyba 4 czy 6 kwietnia ma być dostarczone to, to i to i to, inaczej my zwijamy swoją robotę, bo wchodzi nowe ustawodawstwo i natura tego problemu i natura deadline'u wynika z tego, że to jest deadline nieprzesuwalny, bo oni mają widzimisię, tylko po prostu to jest właśnie ten problem, czyli ustawodawstwo, koniec ich działalności i tutaj w tym momencie, wiesz, negocjacje o przesuwaniu zakresów, negocjacje o jakichkolwiek innych rzeczach, które powinny się w tym momencie odbyć, no trochę nie mają sensu. Ktoś skrewił, ktoś nie przyszedł w odpowiednim momencie, nie wiem, ktoś nie przeczytał ustawodawstwa, ktoś nie zadał odpowiedniego pytania. Istotne jest to, że w tym momencie ograniczone są praktycznie możliwości w kontekście jakiejkolwiek negocjacji, cięcia zakresu, przesuwania deadline'u i to jest taki, wiesz, taki bardzo bym powiedział twardy przypadek, w którym bym powiedział robimy maksymalnie, co jest możliwe i tak zrobiliśmy. Udało nam się dociągnąć. Idziemy negocjować na takiej zasadzie, że słuchajcie, tym zespołem nie damy rady, czy możemy na przykład w ramach organizacji znaleźć dodatkowe zasoby, bo to nie jest nasz problem w kontekście, wiesz, że my zepsuliśmy, tylko my chcemy klientowi pomóc, mamy odpowiednią relację partnerską w tym zakresie, więc chcemy część odpowiedzialności wziąć, żeby pokazać dojrzałość naszej organizacji i dojrzałość naszych inżynierów i my bierzemy to, wiesz, na klatę, urealniamy na maksa, ile to jest możliwe, bo jeżeli w 100% się tego nie da zrobić, to może też warto powiedzieć w tym momencie, że mamy 2 miesiące, niezależnie od tego, co zrobimy, nie będzie 100%, może będzie 50% i co wtedy? No i wtedy może być odpowiedź, że przy 50% zawijamy kram i jedziemy do domu, nie? I wtedy to też jest jakieś rozwiązanie, bo jednak my robimy inżynierię, a nie chałturę, więc część rzeczy możemy dowieść szybko, wiesz, na zasadzie takiej, że zaciągamy gigantyczny dług, który pewnie nigdy nie spłacimy w przyszłości, albo on będzie za nami chodził. No ale to jest, wiesz, kwestia tej inżynierii, czyli że inżynieria to nie jest tylko pisanie kodu, ale też branie na siebie odpowiedzialności za wymagania, zrozumienie tych wymagań, zrozumienie impaktu i znowu tak zwana, jak to się mówi, ten suwaczek z Azura czy z AWS-a, czyli że mamy ten, przesuwamy w odpowiedni sposób suwak, albo zwiększając koszt, albo optymalizując czas, albo inne rzeczy, które są w tym momencie, wiesz, możliwe, na przykład zakres wymagań. Ale to są takie pierwsze rzeczy, które przychodzą mi do głowy.
W kontekście właśnie takiego ciężkiego deadline'u, który ma konkretną ustaloną datę, to ja pamiętam w momencie, kiedy prowadziliśmy w agencji kilkanaście sklepów internetowych i nagle stawki VAT-u na danych towarach, danych usługach zostały podniesione, nie? Z 22% na przykład na 23%. No i musieliśmy bardzo szybko, czy w miarę szybko przygotować te sklepy w taki sposób, żeby wspierały ten nowy podatek VAT, nowe progi podatkowe od danego momentu, czyli od 1 stycznia. Nie pamiętam, którego roku akurat teraz. Pamiętam, że dla nas to też było wyzwanie, bo te nasze sklepy to były, wiecie, copy-paste'y, te wszystkie stawki podatku VAT nie były gdzieś tam w jakiejś tablicy, tylko faktycznie były nieraz zahardkodowane. No i tej pracy było dużo do wykonania. Natomiast firma no, zrobiła wszystko, co było w jej mocy, czyli przeznaczyła odpowiednią ilość czasu dla danych programistów, żeby mogli nad tym pracować po prostu w godzinach pracy, a w momencie, kiedy pojawiła się potrzeba, że może nie do końca się z tym wszystkim wyrobimy, będzie trzeba zapłacić dodatkowe nadgodziny, nie? I to było jakieś tam rozwiązanie dla chętnych, którzy mogli sobie wziąć. No finalnie udało się to pospinać, tego 1 stycznia żaden sklep nie został zapomniany, wszystkie działały w oparciu o nową ustawę, o nowe stawki podatkowe, dało się to ogarnąć, pomimo, że ten zakres czasowy był bardzo ograniczony i ilość deweloperów, którzy się znajdowali wtedy w tej firmie też nie była jakaś powalająca. Natomiast to jest taki właśnie ten przykład prawny, kiedy deadline jest nieprzesuwalny, jest jednoznaczny, a jego przekroczenie może wiązać się z tym, że nasz klient zacznie płacić jakąś karę na przykład.
Że on nie zawsze musi wypadać też być nieprzesuwalny ze względu na jakieś zmiany prawne czy cokolwiek. On może być związany z jakiegokolwiek tam działaniami strategicznymi organizacji czy celami biznesowymi jakieś wyznaczonymi przez organizację. Nie wiem, może być podyktowany konkurencją. W branży, w której się teraz akurat pracuje, może być podyktowany na przykład konferencją, targami, które muszą się odbyć w określonym czasie i też nie są po prostu przesuwalne. Więc tych powodów, dlaczego ten deadline jest, może być sztywny, jest akurat wiele. I szczerze mówiąc, dla mnie osobiście nie jest to jakoś tam specjalnie problemem, że on jest sztywny. I nie widzę w tym patologii ani niczego, bym powiedział, specjalnie dziwnego, że deadline jest sztywny i jest nieprzesuwalny. Ja bym powiedział, że patologia zaczyna się wtedy, kiedy w tym takim naszym trójkącie, tak jakby tworzenia oprogramowania, wszystkie wierzchołki tego trójkąta są nieprzesuwalne. Moim zdaniem to wtedy dopiero tak naprawdę możemy rozmawiać o patologii, bo jeżeli projekt ma deadline'y i nawet one są bardzo sztywne i określone w czasie, bym powiedział nawet na 2 lata w przód, mamy określone daty, kiedy musi być oprogramowanie wypuszczone z jakimiś tam określonymi wersjami, to moim zdaniem nie jest problem. Problem się zaczyna wtedy, jeżeli mamy zakres ustalony z góry i jest również jakkolwiek, nie wchodzi w dyskusję jego zmiana i koszta, tak? Czyli tam jakiekolwiek tam zwiększanie zespołu, zakupywanie gotowych rozwiązań i tak dalej. Tutaj tak naprawdę zaczyna się patologia dla mnie.
Tak, ale wiesz, to jest kwestia taka, że mówimy o dwóch dużych skrajnościach, czyli tej nieprzesuwalności. Natomiast w większości wypadków, jeżeli mamy odpowiedni poziom wiedzy, mamy odpowiednią relację z klientem, mamy odpowiednich ludzi w firmie, to jednak mamy możliwości negocjacji, mamy możliwości, wiesz, w kontekście zrozumienia, z czym to się wiąże i ten suwak jednak jest ruchomy, czy też trzyosiowy suwak w tym wypadku, bo Tomek wspominał właśnie o tym trójkącie, i że możemy pewne rzeczy przesuwać. I takim przykładem, który chyba wrzucę, który mi dość fajnie się przypomniał, który zabrzmi dziwnie, bo to jest podcast nie o grach konsolowych ani komputerowych, to jest to, że właśnie przy jednym momencie musieli wypuścić grę. To był Ubisoft i musiał wypuścić Assassina 5, czyli w tym wypadku nie 5, tylko to był Unity, tak się nazywał. I oni właśnie świadomie podjęli decyzję o tym, żeby wypuścić zbugowaną grę, dlatego że koszt niewypuszczenia tego na live'a był wielokrotnie wyższy niż zrobienie tego z dużą ilością błędów. Wzięli to na klatę, przyjęli, spaczowali w odpowiednim momencie, ale to była świadoma decyzja producenta, który naciskał na zespół deweloperski, dlatego że takie są realia biznesu gamingowego, a nie inne. Nie? Ale to w tym momencie jeden z tych suwaków poszedł w ruch i to był właśnie zakres dostarczenia, bugi, które były odnalezione i inne rzeczy, które wpływały negatywnie trochę na rozrywkę, ale właśnie dzięki temu to wyszło w odpowiednim momencie.
Akurat nie wiem tutaj, czy suwak z zakresu tutaj był akurat działany, tylko czy bardziej cierpiała na tym jakość, bo suwak z zakresu też nie był przesuwalny, ale to jest...
Zakres był. Był na pewno, bo niektóre misje dopiero potem magicznie się pojawiły.
No dobra, no ale tak, to właśnie mówimy właśnie o tej takiej sytuacji, kiedy ten deadline faktycznie jest gdzieś ustanowiony po prostu realiami rynku, nie? I jakimiś tam celami strategicznymi i z tego powodu jest gdzieś tam nieprzesuwalny, nie?
Ja bym jednak trochę zmienił też kontekst i porozmawiał o takich deadline'ach, które nie tylko są sztywno narzucone przez jakieś prawa czy kontrakty, ale czasem mam wrażenie, że to jest czasem jakaś forma ambicji pewnych osób na szczeblach korporacyjnych, czy nie wiem jak to zdefiniować, ale właśnie o problemie, który wspominał jakiś czas temu Adrian odnośnie Dominika i Kamila bodajże, też miałem przyjemność być w tym projekcie. Wyglądało to trochę tak, że zostało coś narzucone bez konsultacji z zespołem deweloperskim i w rezultacie nawet kiedyś pisałem posta na blogu odnośnie tego, jak podejść do takich sytuacji, czyli jak starać się selekcjonować, co faktycznie powinno zostać zrobione, albo jak nacisnąć ze strony zespołu deweloperskiego na jakość, jednak żeby zaznaczyć, pokazać biznesowi czy klientowi, jakie rzeczy mogą wyniknąć z tego, jeśli w tym czasie dostarczymy wszystko, czego oczekuje, jakie mogą być tego konsekwencje, jakie mogą wyniknąć problemy i może jednak spróbować znaleźć złoty środek i z niektórych rzeczy może zrezygnować, przesunąć w czasie, ale jednak dostarczyć je działające. No wiadomo, że każda sytuacja jest inna, ale jednak warto nie tłumaczyć swojej obniżonej jakości projektu czy nie wiem, lenistwa jakiegoś, nie tłumaczyć deadline'ami, bo to też mam takie wrażenie czasem jest w normie, że tłumaczymy nie wiem, brak testów, niedziałającą rzecz i tak dalej, właśnie tym, że były deadline'y, że trzeba było feature'y dowozić i tak dalej. Nie wiem, czy mieliście takie wrażenie czasem.
Wiesz co, Mateusz, bo fajnie nakreśliliśmy te takie deadline'y, które są, z którymi można żonglować, nie? Gdzie pojawia się element negocjacji i możemy pewnymi argumentami, pewnymi propozycjami albo ten deadline przesunąć, albo zakres prac zmniejszyć. W momencie, kiedy ktoś przychodzi do nas i mówi, mamy deadline, no to zaczynamy żonglować i używać tych negocjacji. Jeżeli te negocjacje nie przynoszą nam rezultatu, no to powiem ci, zazwyczaj kończy się tak, jak skończyło się w naszym przypadku, czyli takimi negatywnymi konsekwencjami na poziomie zespołu. Bo w jaki sposób to działa na zespół? Czy spotkaliście się z takimi negatywnymi skutkami? Bo ja byłem świadkiem tego, że ludzie po prostu albo odchodzili z tego projektu, zgłaszając po prostu przeniesienie do innego projektu, albo przychodzili z wypowiedzeniem.
No spadek motywacji na pewno, tak? No, ale też z drugiej strony sobie tak myślę, że to, o czym Mati mówił, tak jakby, no dobra, przychodzi do nas na przykład, powiedziałbym, CEO z deadline'em na tam konkretną datę, że ma być zrobiony i taki konkretny scope. No i wtedy w naszym obowiązku jest to, żeby uzmysłowić, jeżeli to na przykład jest nierealne, to z jakiego powodu to jest nierealne, jakie będą konsekwencje, jeżeli będziemy starać się dalej docisnąć ten pełny scope w kontekście jakości, co to może przynieść tak jakby w przyszłości za problemy. No i jeżeli i tak...
Ale to są, Tomek, zazwyczaj problemy, z którymi będziemy się borykać za 3-6 miesięcy, nie? Aktualnie jesteśmy tu i teraz, umowa nas obowiązuje i musimy się z niej wywiązać. Koniec, kropka.
No, ale to znaczy chodzi mi o tą sytuację.
Nie mamy ludzi, bo ciężko jest z rekrutacją. Nie mamy co przyciąć, bo mamy wszystkie te rzeczy zapisane już w umowie dla klienta i my je musimy dostarczyć. I to jest przykład realny z projektu.
No i właśnie, no i teraz pytanie właśnie, co w takiej sytuacji robimy, jeżeli już zostaliśmy tak jakby postawieni przed faktem dokonanym, nie? Jest, tu jest data, to jest scope i to musi być zrobione do tej daty, wiesz, niezależnie od jakości, nie?
Ja mam dwa wyjścia w tym momencie. Albo spinasz poślady i ciśniesz z tym deadline'em i motywujesz wszystkich dookoła, że faktycznie jest to ważne dla firmy, bo widzisz w tym, że to jest ważne dla firmy i może to przynieść korzyść dla firmy, a przy okazji przyniesie korzyść dla ciebie, to zostajesz w tym i ciśniesz. I olewasz nadgodziny, zastanawiasz się, czy faktycznie jest miejsce na przycięcie jakości kosztem po prostu tego, że szybciej to dostarczymy, i tych argumentów bardzo często używamy. To nie jest tak, że nie będziemy teraz ucinać jakości. No właśnie, kurwa, nie. Właśnie na niej się najczęściej oszczędza i ona jest po prostu takim tym elementem, który pozwala nam nagle szybciej, nie wiem, zapieprzać, mając do tego właśnie z tyłu tą motywację pieniężną pod względem awansu, pod względem prestiżu, bo coś dostarczyliśmy w czasie. I albo się z tym zgadzamy i ciśniemy, bo mamy wspólny cel razem z firmą, albo po prostu odpuszczamy i mówimy, sorry, ale ja się tego nie podejmuję, może to będzie ciężkie też dla mnie, ale muszę poszukać innego miejsca, albo mi znajdziecie to miejsce w innym projekcie. To jest, wiesz, to jest bardzo twarda gra argumentów i naszych chęci, które chcemy osiągnąć, i tego takiego uparcia się, że tak, dam radę, nie? Będę robił wszystko, żeby to zrobić.
Znaczy, wiesz, no twardość zabawy zależna jest od twardości komunikatu, jaki byście dostali, nie? Byście też dostali po twarzy twardym komunikatem, tu jest deadline, tu jest scope do zrobienia, nie? Więc reakcja w drugą stronę też jest jak najbardziej twarda. Tylko ja się zastanawiam, bo powiedziałeś, spinamy poślady...
Ja powiem tylko tyle. Ja bardzo szanuję kolegów za to, że oni się tego podjęli. Ja bym się wypiął, powiedział, że nie.
Ale właśnie, bo ja generalnie nie miałem w takiej sytuacji, bym powiedział, na sobie nigdy, i tak się zastanawiam, czy rozwiązaniami nie jest spięcie pośladów i, tak jak powiedziałeś, zmotywowanie jakieś tam zespołu wewnętrzne, przegadanie tego, czy robimy to tak jakby kosztem nadgodzin, tego wszystkiego, ale przy zachowaniu jakości. Bo dla mnie tak z mojej perspektywy to trochę jest bez sensu, bo albo tniemy na jakości, ale pracujemy tak, powiedziałbym, klient chce mieć to zrobione w takim zakresie, w takiej dacie, spoko, to w takim razie my po prostu tniemy na jakości, ale robimy to w ludzkich godzinach, tak, po prostu pracujemy tak, jak normalnie pracujemy, albo po prostu, nie wiem, w jakikolwiek sposób motywujemy się tymi wszystkimi argumentami, o których powiedziałeś, Adrian, ale nie tniemy na jakości, zachowujemy nasze standardy, tylko, powiedziałbym, po prostu kosztem no nie wiem, życia prywatnego, godzin i zdrowotnych, nie? Tak w jakimś tam stopniu.
Ja myślę, że to znowu jest, to zależy, bo to może się udać, o czym ty mówisz, jak najbardziej, ale w momencie, kiedy 2 lata upychasz w 3 miesiące przy ograniczonej ilości zasobów, to wiesz, to pewne rzeczy po prostu nawet nie ma...
No jest pewna skala absurdu, nie? Kiedy tak naprawdę to...
No dokładnie, dokładnie tak.
Masz też ten problem raczej, że jak, nie wiem, przez 3 miesiące będziesz pracować 7 dni w tygodniu, to ta jakość i tak musi pójść w dół, bo już twoja percepcja i umiejętności gdzieś tam też spadną, bo to jednak wchodzi w grę, nie?
Znaczy tak, ja rozumiem, nie? Tylko że to wtedy też kontrolujesz, nie? Że jeżeli, no wiesz, pracujesz 7 dni w tygodniu i już wiesz, że po prostu zaczynasz popełniać głupie błędy albo omijać tam unit testy czy coś takiego, to wtedy mówisz po prostu, ej chłopaki, trochę luzu muszę wziąć, bo zaczyna mi jakoś spadać. Nie? I wtedy, wiesz, jakoś wzajemnie, jako zespół po prostu dociskacie tak, po prostu, żeby tą jakość jednak zachować. No bo sobie myślę, że To chyba jest najgorszy przypadek, nie? Kiedy zespół się motywuje do pracy, tak wewnętrznie, wiesz, po prostu na zasadzie, kurde, dociśniemy to, tak? Bo tak jak te Adrian powiedział, nie? Jest dużo jakby prestiżu do zrobienia, do wygrania, jest coś naprawdę wartościowego do zrealizowania i zespół motywuje się w ten sposób, no to jeszcze motywując się w taki sposób i jeszcze tnąc na jakości, czyli robiąc tak słabą robotę, no to ja nie wierzę, jak po prostu można wyjść z tego projektu po jego zakończeniu z jakimkolwiek tak naprawdę, wiesz, jakby to powiedzieć, z twarzą albo z zdrowym rozsądkiem, chciałbym powiedzieć o wszystkich zmysłach, tak? No, chodzi mi o to, że no przy takim projekcie, jeżeli byśmy cisnęli naprawdę, wiesz, kosztem zdrowia i jeszcze robili wszystko zupełnie bez jakichkolwiek standardów jakości, no to jest po prostu, wiesz, no droga do samobójstwa, nie?
Wydaje mi się, że też ciągle się skupiamy na podobnych problemach, bo najpierw mówiliśmy o deadline'ach związanych z prawem, a teraz to takie, można powiedzieć, projekty fixed price'owe dla klienta, gdzieś tam ustawiona cena, czas z góry, ale jednak bardzo często te nasze projekty są takie, że pracujesz na przykład w firmie produktowej albo kontrakt gdzieś tam inaczej wygląda, że to jest taka ciągła praca na dostarczenie jakiegoś oprogramowania i tam też dochodzi do deadline'ów, nie? Jak utrzymujemy jakąś aplikację długoterminowo, no nie wiem, weźmy jakieś Trello na przykład, no to zakładam, że deweloperzy tej firmy też mają jakieś deadline'y na wprowadzenie pewnych feature'ów i tak dalej. Więc w tym wypadku wydaje mi się, że w takich aplikacjach można gdzieś tam negocjować swoje deadline'y, czy zakres tych feature'ów, które mają być wprowadzone w danym momencie, nie? Jeśli to nie ma też oczywiście jakichś obostrzeń prawnych, jak już się o to rozbijaliśmy, ale jeśli to jest jakiś feature, który ma coś uprościć, dodać jakąś wartość, to z perspektywy użytkowników być może nie robi różnicy, czy to wejdzie w tym tygodniu, czy za tydzień, a jednak lepiej dla użytkowników, jeśli to działa, nie?
No tak, no bo to tak jak powiedziałem, nie? No moim zdaniem każda gdzieś, powiedzmy, dojrzała organizacja wie, że w tym trójkącie to jakby tego wytwarzania nie może być sytuacji, gdzie wiesz, wszystkie jego wierzchołki są po prostu sztywne, nie? I określone i nie da się z nimi nic robić, tak?
Jak was po prostu słucham, to mi przychodzi jedna rzecz do głowy, że trochę żyjemy w takiej chyba bańce mydlanej, że my mamy te wszystkie decyzje w ręku i my mamy te wszystkie, całą wiedzę w ręku, nie? I że faktycznie w momencie, w której widzimy deadline, to wiemy, z czego on wynika, czy możemy go ruszać, czy możemy, nie możemy go ruszać, a tak naprawdę jest tyle rzeczy, które musimy wziąć pod uwagę, tak jak mówiliście, organizacje, kwestie techniczne, kwestie możliwości czasowych, kwestie zasobowe, czy wszystkie osoby są zdrowe, czy mamy takie możliwości w technologii i tak dalej, że jeżeli mamy idealną firmę, która jest jakąś mniejszą firmą lub mamy pełną wiedzę, to faktycznie decyzje są do podjęcia i są w 100% słuszne, ale w większości wypadków troszeczkę podejmujemy decyzje, bym powiedział, nie chcę powiedzieć po omacku, ale bym powiedział, nie mając pełni wiedzy i pełni kontroli.
My jesteśmy odbiorcą de facto tej decyzji i w najlepszym przypadku w 100% ufamy, że jest ona słuszna i podyktowana potrzebami wyższego rzędu.
No i przy założeniach, że jesteśmy równoprawnym partnerem w tej całej rozmowie, a nie podwykonawcą.
No i tu zaczynałaby się kolejna dyskusja, bo jako ostatni decydenci w tym wszystkim, w tych deadline'ach, jako ostatnie osoby w takim łańcuchu, można powiedzieć, pokarmowym czy dostarczania oprogramowania, to wszystkie te decyzje spływają na nas i to my z nich się musimy wywiązać. Nie? Więc nie do końca to jest równoważne. Zazwyczaj są firmy, gdzie da się tak pracować, są firmy, które w taki sposób pracują. Natomiast no, patrząc na to, wiesz, z perspektywy czasu, to jesteśmy tylko podwykonawcami w firmie, która cię wyoutsourcowała.
No, ale to też coś jeszcze, co tak może już ostatnią rzecz, jaką tam wrzucę tutaj, to jest to, że istnieje też cały ruch, bym powiedział, na świecie i organizacje, które pracują bez deadline'ów i bez ram czasowych. Jest ten taki cały, bym powiedział, hashtagowy nurt, który nazywa się No Estimates, czyli praca bez estymowania, tak jakby dostarczania zadań poszczególnych. Ona się generalnie rzecz biorąc opiera i taką główną tak jakby założeniem tego, tak jakby tego ruchu jest to, że pracujemy na najbardziej ważnych rzeczach do zrobienia w następnej kolejności, nie estymując tak naprawdę, ile one nam zajmą, bo po prostu on to jest ideą tego całego clue jest to, że jeżeli coś jest naprawdę ważne i trzeba to zrobić, to po prostu siadajmy i róbmy to, a nie zastanawiajmy się, ile nam to zajmie. Więc o ile tak ani nie sprawdziłem tego w praktyce, ani nie rozumiem tego na tyle do końca działania, żebym powiedział, że to jest spoko i róbmy tak wszyscy, to wiem, że takie coś funkcjonuje na świecie i choć różne są opinie o tym, to gdzieś tam działa, tak? Więc to nie jest tak, że jeżeli projekt nie ma deadline'ów, to on też jest jakiś tam specjalnie dziwny, nie? Może tak być, że po prostu bez tych deadline'ów też funkcjonuje.
Dzięki Tomek w ogóle za tą informację, bo ja sobie teraz przesznupam internet. Wydaje mi się, że to może być mega wartościowa rzecz, żeby w ogóle o tym poczytać. Jeżeli mamy takie możliwości na poziomie organizacji, można to spróbować na przykład w mniejszych projektach, gdzie faktycznie no, może to być ciekawe. Nie wiem, zobaczę, ale dzięki jeszcze raz. Dobra, to ja bym chciał podsumować takim ostatnim pytaniem. Z jakimi największymi konsekwencjami niedostarczenia czegoś w terminie się spotkaliście?
Ja nie byłem w projekcie, gdzie nie dostarczyliśmy czegoś w terminie. Zaliczyłem kilka spektakularnych deadline'ów. Bardziej ponosiłem ja i zespół konsekwencje dostarczenia tego w deadline'ie.
To może ja wrzucę drugą kwestię, o której chyba dzisiaj mówiliśmy nieraz, ale ja też do tej pory nie spotkałem się właśnie z niedostarczeniem czegoś. Zazwyczaj właśnie czy z kolegami i koleżankami z zespołu, ale dostarczaliśmy. Natomiast konsekwencją dostarczenia były duże problemy zdrowotne. Po prostu wykończenie organizmu, niemożność spania. No jeden z kolegów wyglądował na ojomie po prostu z zaburzeniami na poziomie organizmu.
A ja dorzucę, że drugą stronę, czyli niedostarczenia faktycznie deadline'u, z czym się spotkałem, to jest potem tak naprawdę polowanie na czarownicę, wyszukiwanie dupochronów, szukanie winnego i dużo nieprzyjemnych dyskusji i rozmów na Skype'ie.
Tak, ja się zgadzam z tobą, Tomasz. Miałem projekt, w którym też niedostarczone zostały rzeczy na czas, więc wyszukiwano po prostu wszystkiego, czego można było. Ale oczywiście nie na niekorzyść zespołu, tylko na niekorzyść klienta. Bo czegoś nam nie dostarczył, bo nie dał nam odpowiednich wjazdów do odpowiednich rzeczy, więc wszystko się przesunęło o tydzień i wiesz, doszukiwanie się takich małych pierdół, żeby faktycznie pokazać klientowi sorry, ale to ty nawaliłeś, a nie nasz zespół deweloperski. Natomiast w momencie, kiedy dostarczaliśmy to na czas i kosztem właśnie, tak jak Bartek powiedział, zdrowia, nerwów i tego wszystkiego, to po prostu ta faza dostarczania w pewnym momencie eliminowała poszczególne jednostki. Albo sprawiała, że poszczególne jednostki miały brak motywacji, wszystko nas wkurwiało, każdy wiesz, każda drobna pierdoła wywoływała konflikt na poziomie dwóch, trzech osób w zespole, bo dwie osoby się wiesz, przekomarzały, a trzecia próbowała to wszystko załagodzić i w sumie ta trzecia na tym wszystkim wychodziła najgorzej, bo to wszystko w sumie przez nią, nie? Próbuje nas zjednoczyć, no to jest nasz wróg. Tak więc nie same właśnie te negatywne rzeczy dziejące się po deadline'ie, natomiast wszystko to, co do niego nas przybliża ten okres. Najbardziej chyba wycieńczający w momencie, kiedy się pojawia i zaczyna się robić gęsta atmosfera w projekcie. Dobra, chłopaki, czy mamy coś do dodania jeszcze w tym temacie, czy możemy tutaj zmierzać do finalizacji?
Nawet jeżeli w projekcie nie ma deadline'u, to warto zadbać o tym, żeby samemu sobie nakładać deadline'y, bo to bardzo motywuje, w moim wypadku po prostu to jest jedna ze sprawdzonych metodyk, żeby faktycznie dowozić coś wartościowego i myśleć o tym w określonym, tak zwanym timeboxowym właśnie zakresie.
Ale tak naprawdę ten nasz ulubiony Scrum może też w tym pomagać, nie? Jeśli mamy jakiś cel w sprincie, czy nawet nie Scrum, ale jeśli mamy jakieś sprinty, no to zakładając jakiś cel, no to tworzymy sobie takie małe deadline'y, że chcemy coś dowieźć, nie wiem, za dwa tygodnie, za miesiąc.
Właśnie Matiego wręcz widzę po tej drugiej stronie barykady Scruma, a dzisiaj o nim tak bardzo słodko powiedział. Dobra, dziękuję wam bardzo serdecznie za dzisiejszą dyskusję o deadline'ach, czy o timeboxach, które dużo lepiej brzmią z naszych ust i dużo lepiej nam się kojarzą w momencie, kiedy mówimy o dostarczaniu czegoś w określonym czasie. Jeżeli ty, drogi słuchaczu, masz jakieś pytania na temat deadline'y z deadline'ami, które miały zupełnie inne konsekwencje niż u nas, proszę podziel się tą swoim doświadczeniem z nami za pośrednictwem komentarza. Dziękuję tobie bardzo serdecznie, drogi słuchaczu, dziękuję tobie Mateusz, Tomek i Bartek za dzisiejszą rozmowę i do usłyszenia niebawem.